Zauważam pewną różnicę między tym, jak my traktujemy Kieślowskiego, jak traktują go na świecie. Mam taki przykład, taki, który bardzo mi utkwił w pamięci, to było na tegorocznym Berlinale, czyli na festiwalu berlińskim. Jedną z imprez towarzyszących była wystawa biograficzna poświęcona Kieślowskiemu, zresztą przeniesiona z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Ja też brałem udział, jak byłem inicjatorem, żeby ta wystawa powstała. Mam dużo satysfakcji z tego powodu, bo w zasadzie wystawa, przeglądy i takie seminaria, to w zasadzie trochę tak powstawały dzięki temu, że ja pisałem tą biografię, zbierałem wiele lat materiału i w którymś momencie sobie uświadomiłem, że tego się w książce nie da zmieścić, więc a to materiału szkoda. No i spotkałem ludzi chętnych, żeby te inicjatywy podjąć, takich jak właśnie Muzeum Kinematografii w Łodzi, czy Wydział Radia, znaczy Silesia Filmy i Zakład Wiedzy o Filmie na Uniwersytecie Śląskim, gdzie to seminarium robiliśmy, więc tu się udało w Polsce oczywiście coś zrobić. Świat podchwytywał to bardzo wszystko, ale wracając do tego Berlinale, bo trochę odszedłem. I tam zorganizowano dyskusję o Kieślowskim, w której wzięli udział Peter Coey, to jest taki bardzo znany krytyk film, tak, brytyjski, który twórczość Kieślowskiego od 30 lat mniej więcej znał i o niej pisał.
No, monograf Bergmana też.
Tak, od czasu Amatora. Wim Wenders i uczeń Kieślowskiego, jego wychowanek z seminariów berlińskich, bo on prowadził wykłady przez 8 lat w Berlinie, wówczas jeszcze zachodnim, o czym w Polsce mało mówiono, że jakby zrozumiałem, zresztą tego nie akcentował. Andres Weyl, który jest jednym z najlepszych dokumentalistów niemieckich w chwili obecnej i zresztą taki znany film Blue Box, przez niego zrealizowany, książki napisane, dramaturg bardzo dobry, on wziął udział i Agnieszka Holland. I Peter Coey to prowadził w ramach takiego Talent Campus, takiego, że tak powiem, zgromadzenia młodzieży filmowej z całego świata na sali, gdzie było 600 osób. I Peter Coey zaczął w ten sposób. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy porozmawiać o jednym z najwybitniejszych europejskich reżyserów drugiej połowy XX wieku. Powiedział to w taki sposób, że w ogóle nie podlegało to żadnej dyskusji. W Polsce coś takiego powiedzieć, to od razu zaczną się takie różne krzywienia ust i a coś tam i tak dalej. W związku z tym, co chciałem powiedzieć, tam wątpliwości nie ma specjalnych, jaką pozycję zajmuje Kieślowski. A z kolei dwa tygodnie temu, chyba 10 dni temu byłem w Wiedniu, i trafiłem do takiego sklepu filmowego, bardzo znanego, który tam jest. I to jest taki sklep, gdzie jedno piętro to są książki, a drugie to są płyty DVD. No i oglądałem te płyty DVD. Wyobraźcie sobie Państwo, najwięcej płyt DVD jest Kieślowskiego. Mówię o tak zwanej klasyce filmowej. Mniej Bergmana, mniej Antonioniego, a najwięcej jest Kieślowskiego i to wydane w zeszłym roku po angielsku. To są filmy, zdziwicie się Państwo, Blizna, Amator.
Czyli te filmy, których u nas nie sposób dostać gdziekolwiek.
U nas tego na DVD nie ma.
Dokumentów.
Po angielsku wydane i na półkach wystawione. Oczywiście jest również autobiografia Kieślowskiego przetłumaczona teraz na język francuski, bo też ona wydana była w wersji angielskiej w 1994 roku. Kierony, tak dla Danusi Stokio mówił, teraz wyszła wersja francuska i wszystko można się o Kieślowskim dowiedzieć i dlatego w zasadzie nie trzeba pytać, jak on ma pozycję, skoro wystarczy wejść do sklepu filmowego. No są takie sklepy specjalistyczne.
Przepraszam, że ci przerwę, ale to, jak Kieślowski był popularny i postrzegany na całym świecie, inaczej niż u nas, to przypomniała mi się taka moja filmowa przygoda, to coś nieprawdopodobnego, bardzo drastyczny przypadek, kiedy sobie na wakacjach leżę na plaży w Tunezji i nagle wdałem się w rozmowę z Tunezyjczykiem, który tam mnie zaczepił. Zacząłem bardzo się dopytywać, skąd jestem i tak dalej. Ja mu powiedziałem, że z Polski i on tak zresztą mówi, co mu się z Polską kojarzy. I kojarzyły mu się trzy nazwiska. Papież Henryk Kasperczak, trener piłkarski, który był tam i jest do tej pory pamiętany, ponieważ on trenował tunezyjskich pisarzy i Krzysztof Kieślowski. Papież Kasperczak i Kieślowski. To dlatego Tunezyjczyka była Polska.
Ale to powiedziałbym...
To nieprawdopodobne.
Borys Lankosz, jeden z takich najzdolniejszych tych młodych dokumentalistów, mówił mi, że był, nie wiem, miesiąc temu w Teheranie, robił tam film. Mówi, że coś nieprawdopodobnego, że studenci Irańczycy, dosłownie, klęknęli przed nim, wiedząc, że on studiował w łódzkiej szkole filmowej, tej samej szkole, w której studiował Krzysztof Kieślowski. Tak. I to był argument, a z kolei też, tylko to było w zeszłym roku.
Są rzeczy,
moja przyjaciółka, która mieszka w Irlandii, w Dublinie, tam wykłada na Uniwersytecie Uczy Języka Polskiego, był przegląd w stolicy Irlandii, prelekcję, proszę Państwa, wygłosił o Kieślowskim Bono z zespołu U2, jako wielki fan twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Ona mi opisała, że po prostu o nie miała, ja on po prostu admirator twórczości Kieślowskiego, Bono zespołu U2.
No to są właśnie niesamowite rzeczy, które tutaj też koledzy mówicie, bo Jerzy Sztur opowiadał z kolei taką słynną anegdotę, jak chyba lat temu, 10 czy 12, bo to było kilkanaście lat temu, był we Włoszech i mówi w Rzymie i jakiś młody realizator telewizyjny go poprosił, czy pan znał Kieślowskiego. No tak, grałem u niego, właśnie niech pan mi opowie trochę o nim. No i Kieślowski opowiedział, mówi, minęło parę lat, ja patrzę na to, trochę nie potrafię Sztura oczywiście naśladować, patrzę, to gdzieś ta znajoma gęba jest przy wręczaniu Oscarów. I Giuseppe Tornatore. Mówi, to ja z nim rozmawiałem, on mnie o Kieślowskiego pytał. No więc oczywiście są takie rzeczy bardzo ciekawe. No właśnie to, co ty mówiłeś, że w Tunezji, ja z kolei na tym wystawie w Berlinie, zresztą, która przez polskie media została prawie zupełnie przemilczana, tam przyszło na otwarcie tej wystawy o Kieślowskim w lutym 600 osób. Przyszła pani Gesine Schwan, przedstawicielka rządu niemieckiego do spraw polsko-niemieckich i rektor Uniwersytetu Wiadrina i powiedziała, proszę państwa, filmy Kieślowskiego nam, Niemcom, są jeszcze bardziej potrzebne dzisiaj niż wtedy, kiedy były realizowane, bo taka jest atmosfera społeczna dzisiaj w Niemczech. Więc takich przykładów można dawać, ale na tej wystawie byli obecni ludzie z wielu krajów, podeszli do mnie Libańczycy, mówią, że oni trzy kolory widzieli, ale czy telewizja polska, czy Polska, nie pytali, czy telewizja polska, czy Polska sprzedała dekalog do Libanu, czy ja wiem o tym. Ja nie wiedziałem o czym, ja wiem tylko o tym, że telewizja polska dekalog sprzedała do 70 krajów. Proszę Państwa, 70 krajów. Wyobraźcie sobie, jeżeli się mówi o randze Kieślowskiego, 70 krajów serialu telewizyjnego, cyklu telewizyjnego, to ani Shoah Landsmana nie był sprzedany do tylu krajów, żaden, ani Heimat, Rajca, żaden z seriali telewizyjnych na świecie nie został do tylu krajów sprzedany. Jeżeli się taki serial, cykl kupował Iran, Japonię, to jest zupełnie egzotyczne kraje, to jest coś nie... a trzy kolory były sprzedane do 54 krajów, więc jeżeli pytamy, dlaczego Kieślowski jest znany, bo jego filmy dotarły do tylu krajów, ilu widzowie w tylu krajach się z tym nazwiskiem i z filmami zetknęli. To nie jest przypadek, nie zetknęli się z filmami...
Przepraszam, Zbyszek Preissner dostał złotą płytę za podwójne życie Weroniki w Indonezji.
A w Grecji to dzisiaj szaleją z powodu jego muzyki i po prostu sprzedał więcej tych płyt niż Sting. Także to są takie rzeczy. Oczywiście mogę tu opowiadać, bo takie rzeczy, ale chyba państwa, którzy oglądali filmy, przyszli na dzisiejszą imprezę o randze Kieślowskiego, nie musimy przekonywać. To gwoli informacji. Można powiedzieć, że Lincoln Center przez cały kwiecień w Nowym Jorku retrospektywa Kieślowskiego się odbywała cały miesiąc, to z okazji właśnie dziesięciolecia. Będzie jakiś akcent w Cannes, no tutaj jakieś filmy biograficzne powstają z tej okazji. Także...
I wiesz tylko, Staszku, chodzi o coś innego, że tutaj chodzi o coś takiego, że no, sami nie wiecie, co posiadaliście, że ta recepcja Kieślowskiego była o wiele lepsza poza granicami Polski niż w samej Polsce. No taka jest prawda. Taka jest. Dekalog w Polsce nie został dobrze przyjęty. Pamiętam, że nawet krótki film o miłości czy krótki film o zabijaniu, pamiętam negatywne recenzje, które pojawiły się po premierach tego filmu. Kieślowski u nas był tak, no łagodnie mówiąc, średnio przyjmowany za życie.
Ale nastąpiła niesamowita ewolucja z okazji jubileuszu. W roku 87 Tygodnik Powszechny, przed tym jak, no to zaraz w tych dniach, kiedy Kieślowski wychodził na plan dekalogu, napisał taki, wydrukował taki tekst, który zjeżdżał strasznie Kieślowskiego, Krzysztofa Kłopotowskiego tekst, a w tym roku wydrukował tekst na dziesięciolecie dwóch młodych ludzi, studentów, 23-letniego człowieka, które mówią, jak te filmy Kieślowskiego są im dziś potrzebne. Minęło lat 17 i to samo pismo inne realia i zupełnie inni ludzie zupełnie co innego piszą.
Ja Krzysztof myślę, Kłopotowski w międzyczasie drastycznie zmienił poglądy.
No tak? Nie, właśnie tu jest pewien problem z Krzysztofem Kłopotowskim, bo jeżeli no, Państwo nie znają tego, to musiałbym wprowadzać w te rzeczy, bo Krzysztof Kłopotowski ma rzeczywiście problem jako krytyk, bo z jednej strony domaga się lustracji Kieślowskiego i jakby cały czas mu różne rzeczy zarzuca bez przerwy, a z drugiej strony na listach najlepszych filmów ostatniego 15-lecia wymienia na drugim miejscu Czerwonego, na trzecim Podwójne życie Weroniki. No, to jest kilku takich krytyków jest w Polsce. Jeden, bo dla mnie te nazwiska nie są istotne. Istotne jest zjawisko. Jeden z takich krytyk, który o trzech kolorach pisał, że to filmy pustki, które nic nie mówią, a kilka tygodni temu trzy kolory wymieniał, jakie największe osiągnięcie kina po 89 roku polskiego, także te relacje aż tak diametralnie się zmieniły. Ale ja bym też tych krytyków tak specjalnie nawet nie winił, ponieważ do filmów Kieślowskiego można wracać i można je różnie odbierać w zależności od doświadczenia, wrażliwości, czasu i tak dalej. Ich siłą jest to, że można do nich wracać, ich siłą jest to, że po prostu można o nich dyskutować, one się jakby w pewnym sensie, i nie wszystkie przecież, bo też nie uogólniajmy, no, wiele tych filmów się nie starzeje. Dlaczego się nie starzeje? Dlaczego do nich wracamy? Ja myślę, że prosta sprawa, że kino podążyło w złym kierunku i jakby takiej twórczości, jaką proponuje Kieślowski, jest po prostu bardzo mało. Tak jak proponował Bergman, prawda, tak jak proponował Tarkowski, no takiej twórczości jest po prostu mało. A ponieważ nie jest to jeden film, a tych filmów dobrej jakości, do których się wraca, jest wiele, dlatego to nazwisko jest takie silne, bo gdyby on zrobił jeden, dwa, trzy filmy, prawda, które jakoś gdzieś tam są w obiegu kulturowym, światowym, to może też by znikło. On zrobił wielki serial Dekalog, on zrobił kilka dobrych, naprawdę, na dużym poziomie filmów fabularnych. I teraz ludzie chcą znać całość. Od początku do końca. W związku z tym również się interesują dokumentami. Do czego dochodzi do paradoksalnych rzeczy, ponieważ jak niektórzy, którzy robią kompletne retrospektywy całościowe Kieślowskiego, to również jego filmy reklamowe, instruktażowe pokazują, to on zrobił takie podstawy BHP w kopalni miedzi. Ten potrzebował pieniędzy, bo córka mu się rodziła, więc zrobił dwa filmy na zlecenie, a drugie między Łodzią, między Zieloną Górą a Lubinem, bo zachęcającym do pracy w lubińskim Zagłębiu Miedziowym, tak, akurat w 72 roku.
Ale muszę wam powiedzieć, że była u nas...
Dokończę to zdanie. I na te filmy również była pełna sala Miegutka i za granicą też to samo widziałem. Jak już kompletnie chcieli widzieć, to i również te filmy, które chcieli zobaczyć. Więc to już potem paradoks działa, że już po prostu jak wszystko, to wszystko, i jak już akceptacja, to akceptacja całości.